jest niesamowite. To jest coś, co jest w tobie jak żelazo. Nie wyrwiesz tego, nie zapomnisz.
Biedne było to dzieciństwo i ta młodość. Także
nie mam miłych wspomnień. Żadnych.
Bardzo źle sypiam. To zawsze mam kłopoty. Zawsze oglądam film ze swojego życia. I chyba nigdy nie przestanę tego oglądać. Ja nie wiem dlaczego. No. Nieraz mi się boję, czy jestem nienormalna. Przecież ludzie mają różne przeżycia. Dlaczego ja zawsze wracam do tego? No. Raz powinnam sobie, mówię, powiedzieć, postawić krzyżyk. Skończyło się, nie ma, jest inne życie, już dosyć. Ciągle mi to przed oczyma.
Jeden z dyrektorów z liceum ogólnokształcącego w Zamościa powiedział mi, że na hasło dzieci zamojszczyzny licealiści nie potrafią odpowiedzieć, co to są dzieci zamojszczyzny. I to bije na alarm, to zatrważa.
Tu mam filmy, zdjęcia, tu mam nagrania, wszystko to, co mogłam zdobyć. Tu są dzieci zamojszczyzny, tu są dzieci wojny, tu są zdjęcia ze wszystkich naszych spotkań uroczystości. No jest tego ogromna ilość. Tu są karty pocztowe, taśmoteka i wideoteka. Te dzieci wojny, dzieci zamojszczyzny, które przeszły potworne historie, pamiętają. A te, którym się udało, bo udało się niektórym, że życie było łaskawe, że jakoś obeszło się z nimi. A my, tak jak Janka Zielińska, tak jak Steńka, my mamy do końca życia potworne okaleczenie.
W ciężkiej paczce, którą dostałam z Puław od Marii Perkowskiej-Rusek, na wierzchu znalazłam list. Małgorzato kochana, wciąż wypisuję do ciebie listy i wyrzucam, bo aż wstyd, że tak trudno mi się uporać ze starością i cierpieniem. Usiłuję uporządkować moje zbiory przed ostatnią wyprawą. Dziękuję Panu Bogu za Ciebie i za to, że mam na kogo zrzucić ciężar historii mego nieszczęsnego pokolenia. Proszę Cię, przyjmij te moje zbiory, bym nie musiała dźwigać ich w przestworza. W głębi paczki leżały książki, albumy, teczki, stosy wycinków z gazet, taśmy i płyty.
To moje drzewa. One były małe, miały 30-40 lat, teraz są do ścięcia i jak tną, to piły się łamią, bo są odłamki, bo drzewa są ranne. I jest straszna muzyka, tak ta piła zahaczy ten odłamek, który jest w drzewie. To jest straszny efekt akustyczny, to jest tak jakby człowieka żywego rozdzierali, tak jęczy. I piły się łamią w tartakach na tych zamojskich drzewach. Bo to właśnie moje drzewa. To mój dom tu stał. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj moi rodzice mieszkali. Tu stał mój dom Czochrów. Nie wiem, czy pan wie z Szewni.
No nie z Szewni, ale to prawdopodobnie stał tam w tamtym miejscu. Za tym płotem tutaj.
Proszę pana, niech pan mi powie, nie straszy tu nic?
Co?
Nie straszy tu.
Co to ma straszyć pani? Czemu
ja ciągle słyszę taki płacz.
Co?
Jak mi czas pozwoli i dożyję, to przyjadę do pana przespać się w stodole. Kiedy miałam 9 lat, po raz pierwszy zobaczyłam swój dom. Pokazali mi go i była to chata na błękitny kolor malowana, kryta strzechą, z małymi okienkami, z wysokim progiem. I był to wtedy mój stryj, brat mojego ojca, Józefa Czochry, i była moja opiekunka. Wtedy zapytałam jej, jak się nazywa najpiękniejszy pałac w Warszawie, ponieważ byłam w Krakowie i w Krakowie wiedziałam, że Wawel, ale było mi to za mało. I ona powiedziała, że Belweder. Ja zaczęłam skakać dookoła tego domu, rzecz mój belweder, mój kochany belweder. I po latach, kiedy miałam 12 lat, przyjechałam do Zamościa i stryj dał mi buty, sandały i mówi, trzeba było chałupę rozebrać. I nie mogłam tego zrozumieć. Wzięłam te buty, siekierę na ten dom moich rodziców, mój dom, leżał rozebrany w takie bale. Ja na tych balach porąbałam te sandały. I potem dostałam ogromne lanie od mojej opiekunki. Musiałam pocałować stryja w rękę i przeprosić. Oczywiście przeprosiłam ich wszystkich za wszystko, ale nienawidziłam ich potwornie.
Zanim nadeszło wysiedlenie, dzieci miały dom, rodziców, miłość i kruche wojenne szczęście.
Niczego ze wsi nie pamiętam.
Janina Zielińska z domu Malec mieszkała we wsi Niedzieliska Przymiarki w gminie Mokre.
Cztery córy miał tata, byłam najmłodsza. Mój ojciec krótko przed wojną kupił wspaniały kawałek ziemi. Tam był stary dom i wiem, ta jedna izba. Piec był chlebowy i my dzieci spałyśmy na piecu. Tam było najcieplej. Te główki wystawały z tego pieca, miałyśmy tam wygodnie. I to był mój dom rodzinny, a dopiero w budowie był dom. Ten dom nie został wykończony, ale jeden ze stryjków, który mnie nie poznał i nie uznał, opowiadał, że pomagał budować właśnie budynek gospodarczy, to znaczy oborę. I to był murowaniec, co było we wsi rzeczą rzadką. Ojciec był dobrym gospodarzem, miał pasiekę, miał wszystkie urządzenia gospodarcze, które sam robił i dbał o rodzinę. Potem znalazłam panią w Warszawie, która była naszą sąsiadką. Ona miała już 12 lat. Wyrysowałyśmy całą wieś. Wieś była zabudowana jednostronnie, z drugiej strony był las. Więc sąsiad po sąsiedzie, kto, jak i co, odtwarzałam to.
W dwóch tomach książki Zamojszczyzna Sonderlaboratorium SS ponad 1000 stron zajmują polskie i niemieckie dokumenty z okresu okupacji hitlerowskiej.
Pismo SS Hauptsturmführera Helmuta Millera do szefa Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa Hoffmana w sprawie osadnictwa niemieckiego w Zamojszczyźnie. Lublin, 15 października 1941 rok. Brygadefiurer Globocnik zamierza zasiedlić Niemcami cały dystrykt Lublin, by następnie stworzyć pomost łączący nordyckie czy też skolonizowane przez Niemców kraje bałtyckie poprzez dystrykt lubelski z zamieszkanym przez Niemców Siedmiogrodem. Chce on w ten sposób ludność polską, która jeszcze pozostanie w zachodniej międzystrefie, zamknąć w kotle i stopniowo zdusić pod względem gospodarczym i biologicznym. Bardzo daleki cel, ale w swej tendencji dobry.
Była noc i mgła, dola wasza zła, wróg odwieczny ją zgotował, polskie dzieci wymordował. Spod zamojskich wsi wróg odwieczny.
Tak jak Niemcy zaplanowali, akcja miała być noc i mgła. Nikt nie wie, gdzie jadą, co robią.
Zawieźli nas do Lublińca, pamiętam taką miejscowość. I strasznie duży dół był wykopany, taki po prostu, no według mnie, spojrzenie 9-letniego dziecka, no ja wiem, mi się wtedy zdawało, że to jak stadion, jak boisko, taki duży, strasznie dół. Kazali wszystko zostawić i gonili nas w ten dół. Naokoło były obstawione karabiny, tak co kawałek, przy każdym w hełmie stał żołnierz i ludzie mówią, no to już nasza podróż się kończy. Schowałam się w mojej mamy sukienkę, głowę tak wtuliłam i czekałam, co będzie. A ludzie ręce do góry i pod twoją obronę. Jeden jęk, to do dziś jak nie mogę usnąć, to nieraz słyszę.
Stefania Osicka z domu Mrówka została wysiedlona ze wsi Ułazów w czerwcu 1943 roku.
To było okropne przeżycie. To moja mama posiwiała prawie. No pamiętam, że takie miała włosy, takie czarne, mocno kręcone. I tak patrzeć, mamie coś napadało na te włoski. No ludzie po prostu siwieli na poczekaniu. Tak. Za chwilę zawarczał motor, jeden, drugi. Przyjechali Niemcy, tam takim z przyczepą taki motor, to zapamiętałam, bo ukradkiem się oglądałam, co będzie. I każą nam wychodzić z tego domu. Podobno pomylili transport.
W 1941 roku rozpoczęto sondażowe wysiedlenia na Zamojszczyźnie. Wysiedlono wówczas w listopadzie mieszkańców 7 wiosek, nieco ponad 2000 osób.
Doktor Beata Kozaczyńska stara się ocalić pamięć, w szczegółach utrwalić grozę tamtych dni, rozpacz wysiedleńców, poniżenie, ból, śmierć w obozach czy bydlęcych wagonach. Jest autorką wielu opracowań i artykułów. Książek Nie było kiedy płakać i Byliśmy w transportach dzieci Zamojszczyzny. Oraz wystawy i efektownie wydanego albumu Ocalone z transportów dzieci Zamojszczyzny z tekstem w języku polskim i angielskim.
Po tych sondażowych wysiedleniach od wiosny 1942 roku Niemcy rozpoczęli przygotowania do masowych wysiedleń. W wielu wioskach na Zamojszczyźnie sporządzano spisy gospodarstw, inwentarza, również werbowano tę ludność rolniczą, wiejską, na wpisanie się na Volkslistę, ale trzeba powiedzieć, że chłop na Zamojszczyźnie miał sztywny kręgosłup moralny i niewielu na tę listę udało się Niemcom zwerbować. 27 listopada Niemcy rozpoczęli już masowe, właściwe wysiedlenia na Zamojszczyźnie. Rozpoczęli od wysiedlenia mieszkańców Skierbiszowa i sąsiednich sadów. Nad ranem otoczono wioski szczelnym kordonem, wpadano do mieszkań, do domów, kołatano do drzwi, stukano do okien i dawano niewiele czasu na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy i wskazywano punkt zborny i tam wszyscy mieszkańcy mieli w błyskawicznym tempie zgromadzić się. Już na tym placu zbornym przeprowadzano wstępną selekcję. Pozostawiano wzorowych gospodarzy do pracy w gospodarstwach właśnie wypędzonych Polaków, gdzie te gospodarstwa mieli przejmować koloniści niemieccy. I często bywało tak, że jeszcze tego samego dnia te gospodarstwa otrzymywali we władanie właśnie niemieccy osadnicy.
Rozkaz dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika do wszystkich współpracowników o przystąpieniu do akcji osiedleńczej zgodnie z tajną instrukcją Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Tajne. W załączeniu przesyłam wam rozkaz dotyczący osiedlania. Ten rozkaz jest dla nas zobowiązaniem, które wykracza poza ramy normalnego wykonania rozkazu. Kto popełnia błąd lub zbyt lekko podchodzi do zadania, szkodzi niemieckiemu narodowi w jego przyszłym bycie i takie postępowanie jest najcięższą zdradą naszych powinności. Dlatego oczekuję wykonania mojego rozkazu w każdym szczególe, a ja będę zawsze tam, gdzie zajdzie potrzeba pomocy.
Ja nie pamiętam wysiedlenia. Dopiero jak myśmy jechały na furmance, mama mogła pierzynę zabrać, ociepliła nam i myśmy jechały do obozu na furmance, na naszej furmance i tą furmankę już Niemcy zabrali.
Janina Zielińska z domu Malec, wysiedlona w styczniu 1943 roku ze wsi Niedzieliska Przymiarki.
Jeżeli chodzi o obóz, to ten strach i ten ból zatarł mnie. Rozstanie z mamą. Ja nie pamiętam. Jeżeli chodzi o sytuację w baraku, doskonale pamiętam. Miałam wtedy 4 lata, dochodziłam do 5. Byłyśmy w Zamościu, w baraku numer 9B. Baraki były różne. Dla osób kierowanych do pracy był piecyk,
w szpitaliku był piecyk, a reszta była, nie miała ogrzewania. To były końskie baraki 2, 9A i 9B. I te baraki były przeznaczone dla starszych osób i dla dzieci, dla tych najsłabszych, którzy nie mogli się bronić. Wyrzucono słomę na tą ziemię i na tym myśmy spały. I ja pamiętam i tą słomę, i taką staruszkę, która obok leżała i nie mogła się poruszać. I myśmy słomkami odgarniały od oczu wszy. Moja siostra najstarsza przynosiła jej zupę, tego nie pamiętam, ale ona mówiła, że karmiła tą staruszkę. Nie pamiętam, ale wiem, opowiadano, przecież na noc nie zdejmowały się ubrania. Byłyśmy w ciężkich paltach, w jakichś ciężkich chustach. Byłyśmy spocone, brudne. Nie było wody do mycia. Myśmy się nie myły cały okres obozu. To myśmy się nie myły. Na ciele były czyraki. Podnosiło się te strupy, drapało słomką i przyklejało ten strób z powrotem. Jeżeli chodzi o małe dzieci, to po prostu nie trzymały moczu i buty, i ubrania, i wszystko było przesiąknięte tym moczem. I dla mnie wojna to brud. Ja nie pamiętam tego, jak ja chodziłam do tych latryn, które były przecież budowane dla jeńców rosyjskich z wojny 41 niemiecko-rosyjskiej. To były latryny szerokie. Myśmy w obozie były zimą, były wiecznie oblodzone i były wypadki zatonięć dzieci w tych fekaliach. Niemcy nie pozwalali ratować. W baraku 16 była moja sąsiadka, nie żyjąca już dzisiaj, ale opowiadała, że obok niej był braciszek, któremu rodzice przekazali, że opiekował się siostrzyczką. I kiedy ona umarła, trzymał ją 2 doby w objęciach. Kobiety starały się wyjąć tą siostrzyczkę i nie. I właśnie mówiła, że jednym z tych chłopców, który zatonął, był ten Bronek. Patrzył do góry i ludzie proponowali mu, że go wyciągną. On nie chciał, on już nie chciał żyć.
W paczce natrafiłam na książkę Dzieci polskie oskarżają z imienną dedykacją od autora Józefa Wnuka dla Marii Perkowskiej. Kiedy wzięłam ją do ręki, wysypały się z niej dziecięce skarby. Zasuszone fiołki, mlecze, stokrotki, płatki polnej róży, a także zakładka z napisem Rozkaz Himmlera.
Tajne. Reichsführer SS, Komenda Polowa, 6 stycznia 1943 rok. W czasie przeprowadzania akcji przeciwko bandom należy zebrać mężczyzn, kobiety i dzieci podejrzane o związek z bandami i przesłać transportami zbiorczymi do obozu w Lublinie lub Oświęcimiu. W obozach tych musi być dokonany przegląd pod względem rasowym i politycznym. Bezwartościowa pod względem rasowym młodzież, płci męskiej i żeńskiej, zostanie przekazana zakładom gospodarczym obozów koncentracyjnych. Dzieci muszą być wychowane. Wychowanie ich ma polegać na nauce posłuszeństwa, pilności, bezwarunkowego podporządkowania i uczciwości w stosunku do niemieckich panów. Muszą nauczyć się liczyć do 100, rozpoznawać znaki drogowe i przygotować się do swoich zawodów jako robotnicy rolni, ślusarze, kamieniarze, stolarze. Dziewczęta należy szkolić na robotnice rolne, tkaczki, przątki, trykociarki i do innych podobnych robót. Podpisano Heinrich Himmler.
Ten rozkaz, choć wydany tydzień po tym, jak się zaczęła sieroca tułaczka Marii, był złowieszczą zapowiedzią losu córki bandyty. Jej ojciec, Józef Czochra, walczył w batalionach chłopskich. 30 grudnia 1942 roku brał udział w bitwie pod Wojdą.
Stryj opowiadał, że ojciec wracał z bitwy szosą drogą, tam gdzie stała ich chałupa. A wszyscy ci, co poszli wąwozami, lasami, ocaleli. A on był ranny w rękę i on chciał najbliższą drogą. I wpadli w ręce Szwabów, Ich tam wywlekli pod kapliczkę, tam na oczach ludzi skatowali, żeby wydali, skąd są imię, nazwisko. Nikt nie wydał. I prowadzili ich. Matka moja była w chacie, dzieci były w domu, ja w kołysce. Brat tam się kręcił, bo on miał 4 lata, ja 2 i 3 miesiące. I matka jak zobaczyła, że ich prowadzą, zamykają w chacie i oblewają benzyną, to była chałupa stojąca pod lasem. A wszyscy partyzanci mieli dokumenty od Zamojskich, że są robotnikami leśnymi, że mają prawo być w lesie. Matka złapała te dokumenty, a była w ostatnim miesiącu ciąży, to już się rodziło to dziecko. I ona to wzięła te dokumenty i poleciała do nich, klękła, błagam, że on nie bandyt, on robotnik, on drwal. A oni ją za łeb i podpalili. A widzieli, skąd wybiegła. Padli, dzieci złapali, mnie z kołyski, brata i do obozu.
W nocy wieśli was w mroźnej zimy czas. Śmierci trwoga was czekała. Wieś Zamojska zapłakała. Boże, ratuj nas. Śmierci Twoga was czekała. Wieś Zamojska zapłakała.
Między książkami leżał w paczce najważniejszy dokument. Prywatne archiwum Marii Perkowskiej. Plik kart przewiązanych czerwoną wstążką z kopiami zdjęć, listów, zaproszeń, dyplomów i prasowych tekstów. Wszystkim tym, którym winna jestem wdzięczność, głosi dedykacja. Czasem wdzięczność za piękny wiersz, czasem za podanie pomocnej dłoni, za przyjaźń, a czasem za ocalenie. Hrabia Jan Tomasz Zamojski i jego żona Róża w czasie wysiedleń organizowali dożywianie w obozach, starali się o zwolnienie jak największej liczby dzieci, a także założyli specjalnie dla nich ochronkę w zwierzyńcu. Kierowniczką, a raczej dobrym duchem tej placówki została Wanda Cebrykow, nauczycielka z zawodu, poza tym absolwentka psychologii. Opatrywała rany, uspokajała, tuliła. Skrupulatnie prowadziła ewidencję swych małych podopiecznych. Po wojnie jednak jacyś tajemniczy panowie wypożyczyli od niej listę dzieci i nigdy jej nie zwrócili. Toteż Maria nie ma dowodu na to, że jej poniewierka po ochronkach i sierocińcach rozpoczęła się właśnie w zwierzyńcu pod opieką Wandy Cebrykow, której czułość, wrażliwość i wielkie serce zapamiętały starsze dzieci.
Z Komisji Zbrodni Hitlerowskiej mam zaświadczenie, że ojciec poległ z bronią w ręku i dzieci zabrano do obozu w Zamościu. Los dzieci nieznany. Ja przypuszczam, że kiedy hrabia Zamojski dogadał się ze Szwabami, że pozwolili zabrać małe dzieci do 5 lat z obozu i pozwolono mu. I najpierw Niemiec po niemiecku naszczekał, potem on po polsku, pisze o tym pan Jan Zamojski. Reakcja była taka, że matki mocniej przytuliły swoje dzieci. Szwabi zaczęli się śmiać, ale on przekonywał, prosił. Tłumaczył, ponieważ ja nie miałam nikogo, to i tak to dziecko nie przeżyje, to niech on go zabierze. I potem, to już pisze Wanda Cebrykow i pan Jan Zamojski, że dzieci furami zabierali do zwierzyńca. Prawdopodobnie ja byłam wśród tych dzieci. To jest moje przypuszczenie, nie pamiętam nic.
Przywieźli nas do jakiejś stacji. Usłyszałam, jak nam ktoś przeczytał, że to jest zwierzyniec. No i zaczął się okres straszny dla nas też. Tego zwierzęcia to ja chyba nigdy nie zapomnę. Mój Boże. Strasznie duży barak i straszne dziury na wylot i straszne szczury ganiały. To się wtedy strasznie bałam. A na placu była taka wieża i Niemiec chodził, pilnował. Tam została rozstrzelona jedna z moich ciotek, bo chyba dostała właśnie też chyba jakiegoś lekkiego pomieszania z tej rozpaczy. Bo najpierw wszystko powynosiła, ubranie tam co z sobą zdążyła wziąć, w tym piasku tak wytytlała po prostu. Podeszła do tych drutów, chciała się złapać. Niemiec strzelił, też tak się rozchlapało wszystko po tych drutach, to pamiętam. Tam już zaczęłam chorować poważnie na stawy. Już się zaczęły takie zimne noce, chlapa, taki szron. Już musiała być bardzo późna jesień. Ciągle rano trzeba było na ten apel. Te nogi mnie tak strasznie bolały. Nie mogłam rano się rozruszać, ale wstawałam, bo się bałam, że jak nie pójdę na apel, to mnie wywiozę taką platformą, bo zawsze jak wszyscy poszli na apel, tak tam z placu się obejrzałam, patrzyłam, to taka platforma podjeżdżała. Koń mi to było obsługiwane, wiem, taki duży taki wóz, tak jak przyczepa. Tak kto już nie wyszedł, czy dogorywał, czy umarł, czy no nie wiem, czy jeszcze żywy, czy już całkiem nieżywy, to tak widziałam, jak rzucali na tą platformę i pod następny barak podjeżdżali.
Pamiętam, jak już wyprowadzali nas z obozu do tych transportów, bo obóz był przepełniony i staruszki i dzieci wywozili, narzucając to jakimś dystryktom. Siedce miały tyle transportów, karwoliny, mrozy. I byłyśmy gnane drogą z baraku. Przechodziło się koło wartowni i najbliżej wartowni był barak dla osób przeznaczonych do Oświęcimia. I w dwóch oknach były same twarze. Od ramy na dole były same głowy i moja siostra, która niosła mnie na rękach, bo byłam bardzo chora, mówi, patrz, tam stoi tatuś, a tam stoi mamusia. Ja tatę widziałam i tak pamiętam jego twarz przy framudze okna, natomiast mamy nie znalazłam. Tam było tak dużo głów, że ja szukałam i to było to, że ja chciałam tą mamę znaleźć. Ja jej nie pamiętam. Nie pamiętam ani głosu, ani wzrostu, ani figury. Z opowiadań sióstr znam tylko, że pięknie haftowała, pięknie śpiewała. Jak haftowała, to zawsze błyszczała obrączka, więc że rodzice byli bardzo ze sobą związani.
Z obozu przejściowego w Zamościu wywożono więźniów do KL Auschwitz, również wywożono na roboty przymusowe do Rzeszy, a dzieci, które nie przedstawiały wartości rasowej, wywożono razem ze staruszkami do różnych miejscowości w Generalnym Gubernatorstwie i między innymi jeden z takich transportów, a transportów było 6, Niemcy skierowali do Siedlec. Przyjechało w tym transporcie 998 osób, 550 dzieci. Transport przyjechał do Siedlec o 12 w południe, a o 13.30 już była czynna kuchnia ludowa i wydawano pierwszy gorący posiłek.
Zazwyczaj trupy zamarzniętych, zmarłych osób w transporcie zostawiano gdzieś przed stacjami. Stawało się w polu, wyrzucało się osoby nieżyjące i pociąg dopiero wjeżdżał do dużego miasta. W Siedlcach nieżyjące osoby przyjechały razem z żyjącymi.
Protokół Szpitala Miejskiego w Siedlcach o dostarczeniu zwłok wysiedleńców z Zamojszczyzny. Niniejszym stwierdza się, że w dniach 1 i 2 lutego 1943 roku dostarczono do kostnicy szpitala miejskiego zwłoki wysiedlonych z powiatów Zamojskiego i Chrubieszowskiego. Dziewczynka nieznanego nazwiska, około 10 miesięcy, bosa, brązowa sukienka w białe kółeczka, czepek biały, czerwone obszycie.
Polskie dzieci.
Janina Biruk.
NN, nieznanego nazwiska. Wieś, niektóre sąsiedzi znali.
Irena Hausner, lat 3. Córka Antoniego i Walerii. Wieś Chyzia Dwór. Dziewczynka nieznanego
dziewczynka
nazwiska.
W sukience dorożki. Bosa, białym kołnierzykiem, bosa.
Sweterek
dlatego tak opisywano, żeby rodzice niebieskie ewentualnie bosa widzieli.
Chłopiec nieznanego nazwiska, lat około 11. W butach z cholewami. Spodnie z samodziału i marynarka brązowa na kożuchu. Znaleziono dwie fotografie. Kobieta nieznanego nazwiska, lat około 55, jasno blondynka, bez obuwia, żółta barchanowa sukienka, na głowie fartuch. Wyżej wymienione osoby zostały pogrzebane w dniu 3 lutego 1943 roku na cmentarzu głównym przy ulicy Cmentarnej.
Był manifestacyjny pogrzeb, 23 trumny, a wiem, że było 26, to znaczy jakąś staruszkę, jakieś dziecko pochowano razem. Całe miasto niosło na ramionach te trumny, świeże, niepomalowane.
Jako siedlczanka z urodzenia i zamieszkania od zawsze pamiętam setki zniczy stawianych na zbiorowych mogiłach dzieci Zamojszczyzny na siedleckich cmentarzach. Kiedy obroniłam pracę doktorską i musiałam ukierunkować się na jakiś temat badawczy, postanowiłam, że podejmę problematykę wojennych losów dzieci Zamojszczyzny. Przejrzałam zasoby biblioteczne i niewiele książek na ten temat było opracowanych. Po prostu nie było badaczy. I widocznie to jakoś chyba to na mnie czekało. I też postanowiłam te badania moje rozszerzyć. Zajęłam się losami tych wysiedleńców, którzy byli skierowani do sąsiednich powiatów, do powiatu niskomazowieckiego i gerwolińskiego. I pokłosiem jest album Ocalone z transportów dzieci Zamojszczyzny, a też częściowo wyniki moich badań spopularyzowałam na wystawie historycznej pod tytułem Ocalone z transportów dzieci Zamojszczyzny. I wszędzie tam, gdzie jest możliwe, gdzie jestem zapraszana, zawsze bardzo chętnie jadę i staram się opowiadać właśnie o tych przeżyciach dzieci Zamojszczyzny, o ich losach.
Przywieźli nas, jak się okazało, do Lublina, na Majdanek. Pamiętam to jak dziś. Druty i taka aleja. Szliśmy. Mnie to się zdawało, że to ulica, okropnie długa ulica, strasznie długo trzeba iść. Tak trzymałam mamy się jedną ręką za szyję z tyłu, tak mi na plecach niosła. Tylko znowu moja druga ciotka zaczęła krzyczeć, taki szal miała czarny, zaczęła machać tym szalem, zaczęła się zostawać z tyłu. Też widocznie z tej rozpaczy, no, po prostu ludziom zmysł odbierało, bo już z tego wszystkiego już nie wiedzieli, co z nami jest. I pamiętam, to Niemiec wyjął karabin, strzelił do niej. I tak została taka na tej szosie z tym szalem. Tylko ten wujek został, posiwiał gołąbek. I później już był transport dzieci. I ja dostałam się do tego transportu. Ostatkiem sił na tych nogach, choć bardzo cierpiałam. I załadowali nas w samochody, zawieźli nas do dworca i już same dzieci w wagonach. Same dzieci. Więc znowu rozpacz, strach, bo już nie ma się do kogo przytulić. Każdy wystraszony, każdy płacze. I wiozą nas gdzieś. I na, nie wiem, na której ze stacji zostałam, czy wyciągnięta z tego wagonu, czy tylko ja, czy kilkoro dzieci, czy wykupiona od Niemców, czy po prostu wyrzucona może jako już pół nieżywy. Rodzice nie żyją i nie ma mi kto tego powiedzieć. I jako przytomniałam, to znalazłam się na wsi i stała nade mną starsza kobieta, chłopczyk taki,
może starszy 2 lata ode mnie był, i gospodyni. Z mlekiem takim, z pianką od krowy mlekiem, żebym ja się napiła tego mleka. Ja w ogóle nie... Ja już nie potrafiłam ani pić, ani jeść, ani łykać, nic po prostu. Więc przytykali mi to mleko do ust z tym kubkiem. Czułam zapach tego mleka, do dziś czuję zapach tego mleka, ale tego mleka no po prostu nie umiałam łykać, no taki skurcz miałam. Coś z tego głodu chyba. Później ta młoda gospodyni poszła i słyszę tak, a ona mówi do męża, i po coś ty to przyniósł? Przecież to przez noc umrze, a jutro mamy robotę ludzi najętych i tylko będzie kłopot. A przecież co miałam zrobić? To nie pies, to się ruszało, to wziąłem.
Śmierć w obozie na Majdanku była tak powszednia, że wyjście stamtąd i przeżycie ocaleni uważali za cud. W drugim tomie książki Zamojszczyzna Sonderlaboratorium SS znajduje się sprawozdanie Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Lublinie, pisane dla Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie z dnia 7 września 1943 roku. Dotyczy ono uwolnienia z obozu na Majdanku części Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny. Autorka sprawozdania, pani Suchodolska, szczegółowo opisuje, jak przebiegały negocjacje z komendantem obozu. Ponieważ zagłodzeni wysiedleńcy masowo umierali, przyspieszono termin ich zwolnienia. Ostatecznie zwolniono 2106 osób, prawie 1500 mniej niż było zaplanowane.
Przedstawiciel Komisji Przesiedleńczej przewidywał, że będą mogli iść o własnych siłach. Jednakowoż w poniedziałek, jeszcze przed przejęciem pierwszego transportu, spostrzegłam, że ludzie idący ku nam padają na drodze i jedni dźwigają drugich. Wobec tego prosiłam przedstawiciela Komisji Wysiedleńczej o zezwolenie wjeżdżania samochodami na teren Majdanka i przewożenia ludzi wprost do punktu dożywiania. Dopiero po posiłku osoby te kierowano do poszczególnych gmin powiatu lubelskiego. Lekarz, który wjeżdżał ze mną na Majdanek, wyznaczał na oko osoby, które należało przewieźć wozem sanitarnym do szpitala, a ponadto pod koniec dnia dokonywał powtórnego przeglądu na punkcie dożywiania i stamtąd w razie potrzeby kierował dalsze osoby do szpitala. Ogółem skierował on do szpitala 394 osoby. W krótkim czasie odesłano 140 chorych z poszczególnych gmin powiatu lubelskiego. W szpitalu zmarło 183 osoby, w tym 101 dzieci do lat 12.
Hej, zaszumiał las, hej, zaszumiał bór, zaszumiały łany żyta, któż o dzieci te zapyta? Spod zamojskiej wsi śmierci twoga nas czekała.
1 listopada 1947 roku ciocia Jadzia i Wanda zabrały mnie na cmentarz, na Lipową. Kiedy szłyśmy przy murze, ogromna sterta śmieci, gałęzi, przewyższająca mur cmentarny, a na brzegu kwiatki, gałązki, świeczki. Stał tylko taki słupek i tam pisało DZ 43 rok. Przecież ja miałam 7 lat, co ja rozumiałam? Ja pytałam: ciociu, dlaczego? A i ty byś tam leżała w swołoczu jedna. Powinnaś nam do śmierci nogi myć i wodę pić. Tam byś leżała, tam twoje miejsce. Nie było jednego ludzkiego gestu w moją stronę. Jednego. I wtedy sobie powiedziałam wierszyk. Do dziś go pamiętam. Nie płaczcie, kiedy będę duża, krzyż wam postawię, jak czerwona róża. i powiem ludziom, że tu wasze ciałka małe. Posadzę wam fiołki i sokrotki białe. Dotrzymałam słowa. Posadziłam, ale to miałam już wtedy 17 lat.
Kiedy ocalone dzieci dorosły, zmuszone były walczyć o pamięć. W przyjaźń polsko-radziecką wpisane było fałszowanie historii. Więc w ludowej ojczyźnie nie wolno było mówić o wysiedleniach mieszkańców Zamojszczyzny, bo brali w nich udział ukraińscy ochotnicy, którzy okrucieństwem dorównywali SS-manom, a poza tym przejmowali czasem gospodarstwa Polaków. Przez lata, bo przyjaźnię się z Marią od pierwszego nagrania, byłam świadkiem, jak upominała się publicznie o prawdę. I to z takimi emocjami, że nazywano ją upiorem Zamojszczyzny. A po pierwszym zjeździe ocalałych dzieci, który odbył się w 1974 roku w Zamościu, do jej małego mieszkanka, w którym leżał ciężko chory mąż, każdego dnia przychodzili funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.
Zostałam z takim uczuciem, że za mało zrobiłam. Już to wszystko przeminęło, bo już szykuję się do tego nowego świata. Ale jest ta gorycz, że zrobiłam za mało. Zmarnowałam tyle lat, ale słowo rzucone gdzieś tam będzie jakoś rosło.
Módlmy się za dzieci Zamojszczyzny, za ofiary wojny, obozów, za okaleczonych, osieroconych, pozbawionych środków do życia i dachu nad głową, aby Pan Wszechmogący zesłał im pokój, nadzieję oraz ukoił ich ból. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za nasze stowarzyszenie, Dzieci Zamojszczyzny i Towarzystwo Opieki nad Majdankiem. Niechaj Pan...
28 listopada, w sobotę 1994 roku, był ten pierwszy pogrzeb symboliczny, pogrzeb dzieci Zamojszczyzny. Tłumy ludzi szły z cmentarza, bo orszak ogromny, kwiaty, wieńce, a nie ma nieboszczyka, nie ma trumny. Ludzie pytali, no i tłumaczyło się ludziom, ludzie się dołączali. Także to był ogromny, ogromny pochód. I od tej pory rokrocznie zjeżdżaliśmy się i była msza święta ze sztandarami i potem te uroczystości przy pomniku.
Na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej, w miejscu zbiorowej mogiły w 1969 roku stanął pomnik. Jego autorem jest profesor Sławomir Mieleszko, wieloletni dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor w Zakładzie Rzeźby Monumentalnej. W katalogu prac profesora przy pomniku Dzieci Zamojszczyzny widnieje adnotacja, że wykonany został w czynie społecznym. Bez honorarium.
Dla mnie dziecko to jest taki jakiś nierozwinięty do końca kwiat. Ja się urodziłem na Kresach Wschodnich, no i musieliśmy przeżyć całą okupację i wiem, co to jest ucieczka, bojaźń, nawet fizyczne uszkodzenie ciała. Dostałem postrzał w nogę, tej nogi już nie mam, bo ze względu na chorobę mam odciętą. No i ze sterty śmieci, która tam była składana ciągle, trzeba było zrobić coś, co według mnie należało naszym obowiązkiem żyjących ludzi. Uprzątnęliśmy, trochę nam studenci pomogli. No wiem, że ówczesna władza nie bardzo mile była ustawiona, że wróciliśmy do tego tematu pochówku dzieci Zamojszczyzny po raz kolejny. pomnik był robiony w Świdniku. Były dwie tablice duże z wizerunkami dzieci. No i na środku później ten kawałek pomnika, który jest takim pąkiem rozkwitającego tulipanu, nie tulipanu, w każdym razie kwiatuszka. Dochodziły mnie słuchy, że budowlany był jeden z gmachów komitetu wojewódzkiego czy miejskiego, ja się na tym nie znam, że podobno i stamtąd przyjeżdżała betoniarka do Świdnika, a że materiał był w jakiś sposób pozyskiwany z tego budowanego gmachu partyjnego, no to już nie moja wina, że nic się nawet nie mówiło o kradzieży. No i pomnik stanął, ale nie było żadnego otwarcia oficjalnego. Działo się tutaj uroczystości w obecności księdza i pozostałymi przy życiu dziećmi za mężczyzny. No i na to chodziłem ja, chodziła małżonka.
Za dumą, z modlitwą, ze wzruszeniem, ze wspomnieniami przeżywamy te okrutne wydarzenia, które miały miejsce, kiedy Polska była miażdżona przez okupanta hitlerowskiego. Wymordowali około 6 milionów polskich obywateli. Dokonali niewiarygodnych zbrodni, których wy jesteście bezpośrednimi świadkami.
Wysiedlenia na Zamojszczyźnie trwały ponad półtora roku. Objęły one 297 wsi. Na tułaczkę skazano w przybliżeniu 110 tysięcy ludzi. Wśród wygnańców było około 30 tysięcy dzieci. 1/3 z nich zmarła w obozach lub transportach śmierci. Nikt nie zdołał dokładnie policzyć ofiar eksperymentu zwanego Sonderlaboratorium SS.
Poniosła ich pycha, poniosła ich chciwość zagarnąć to, co mają inne narody, panować nad nimi. To było całkowicie sprzeczne z Bożymi przykazaniami i z Ewangelią, która głosi przykazanie miłości, najważniejsze z przykazań.
Kiedy obchodziliśmy rokrocznie tą mszę świętą, stałam i myślałam, ja tu powinnam leżeć z tymi dziećmi za mężczyzny w tej mogile. I tak myślę sobie, bo już zaczęłam się bardzo źle czuć o serce, myślę, ja sobie tutaj wykupię, żeby mnie tutaj pochowali. Ale okazało się to niemożliwe. I było ogłoszenie w radio, słyszałam, że rektor Akademii Medycznej w Lublinie błagał o zwłoki na pomoc naukową dla studentów. Na fantomach się nie nauczą. Ja wtedy podjęłam tę decyzję, że nie mogąc leżeć z dziećmi za mężczyzny, będę służyła, całe życie uczyłam, nauczałam, to będę po śmierci też uczyła. Będę pomocą naukową. Podpisałam akt notarialny, dostałam piękny medal, piękne podziękowanie, wypiłam kawę z panem rektorem i kiedy umrę, zabierają zwłoki. Po 2 latach będą szczątki pochowane, więc ja sobie zażyczyłam. Najskromniejszy pogrzeb katolicki. Bez kwiatów, bez wieńców. Chcę tak być pochowana, jak te dzieci za mężczyzny.